Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was Michał Masłowski.
A z drugiej strony Iżyński Rafał, dzień dobry.
Tak, witam serdecznie. Drodzy Państwo, od razu chciałbym tutaj prosić, że jak chcecie nas częściej słuchać, to trzeba nas zasubskrybować w iTunes. To jest taki programik tak Apple'a, trzeba tam kliknąć i kliknąć subscribe przy nas i wtedy będziecie regularnie dostawali podcast na swoje komputery. Jak ktoś posiada iPhone'a, iPada, to jest aplikacja podcast i tam też trzeba kliknąć, znaleźć nas i zasubskrybować. To jest najprostsza droga do dowiedzenia się, że jest nowy odcinek. Oczywiście można regularnie zagrać też na stronę na www.sc.org.pl i tam zawsze podcast gdzieś będzie na honorowym miejscu. My obiecujemy, że będziemy starali się te przerwy między kolejnymi odcinkami minimalizować. Rafał, dzisiaj widzę temat numer jeden, który napisałeś tutaj jakby do planu odcinka, to jest to, że spółki energetyczne jakoś tak wzięły się w sobie i próbują nam coś rosnąć, tak? Jakbyśmy tak przepatrzyli po kolei PGE, Energa, Enea, Tauron, to wykresy wszystkich kilku spółek, jak tak popatrzeć, zamknąć jedno oko w jakiejś perspektywie 3-4-5-miesięcznej wyglądają nieźle.
Jest ewidentna hossa na spółkach energetycznych i to widać na każdym wykresie. Praktycznie każda spółka porosła kilkanaście, albo nawet już ta dwójeczka z przodu w dynamice wzrostu się pojawiła. I to spowodowało, że na kilku właśnie wykresach pojawiły się nadoterminowe sygnały kupna. I to właśnie zaprezentowaliśmy w ostatnim artykule. I tak naprawdę moglibyśmy teraz rozmawiać o każdej jednej z osobna spółce, bo każda jest tak naprawdę niby oddzielnym tematem, a co wszystkie spółki energetyczne wiąże, to też już można we wcześniejszym artykule było przeczytać. Ciebie, Michale, która spółka najbardziej interesuje?
No tak myślę, to pytanie takie będę wyrywkowo, co tam pamiętam. Proszę. Jakby PGE, które też jakby mam wrażenie, cud się wydarzył na PGE, na stałe spółka zadomowiła się powyżej 20 zł, co jeszcze jakby ktoś mi niedawno powiedział, że PGE będzie powyżej 20 zł, to bym się nie uwierzył, ale tak jest, to jest to. Dostali kilka dni temu negatywną rekomendację. Negatywną rekomendację to nie jest, to źle powiedziałem, obniżony rating, znaczy nikt im nie wydał rekomendacji sprzedaj, tylko tam Moody's im obniżyło rating, może tak, to będzie bardziej precyzyjne sformułowanie.
Tak, został obniżony. Właśnie też nie pamiętam, czy perspektywa ratingu, czy sam rating, ale chyba.
A to nie ma znaczenia z punktu widzenia.
No, z punktu naszego widzenia nie ma faktycznie.
To jest sygnał, jest przekaz negatywny. I z tego co widziałem, to dwie sesje się PGE waliło. No i jak wiesz co, to i trend jest trend. Z trendem się nie kłóci, już skończyło się walić od dwóch sesji, znowu jest bardzo, bardzo przyzwoicie.
Tak, to jest. Coś, co jest bardzo naturalne z punktu widzenia analizy technicznej i wykresu. Tam 21 zł było największym takim oporem. Skoro ten opór został tak mocno przełamany, nawet kurs wzrósł praktycznie w jednym ruchu, w kilka dni z 19,50 do 22%. To jest kilkanaście procent. I wręcz takim naturalną rzeczą była jakaś tam korekta, która właśnie to było obniżenie tego ratingu, tej perspektywy było ewidentnym jakimś sygnałem. Widzimy dwa dni, ale kurs tam znowu dotknął 21, bo powrócił do tego przełamanego oporu i teraz spokojnie już utrzymuje się na bezpiecznej odległości, więc tutaj ponownie sygnały z analizy technicznej dalej są te same.
A w przypadku PGE widziałbyś tutaj miejsce jeszcze do jakichś wzrostów? No bo co tu dużo mówić, to rośnie i rośnie. Tak, patrzyłby się to w dłuższej perspektywie jakiś wykres, bo mam tylko czas 5 miesięcy, to jest po prostu rewelacja. No tak,
historyczne.
Nie jestem pewien, już bardzo możliwe. Wiesz,
to biorąc pod uwagę wszystkie dywidendy, to jeśli ja dobrze z kolei pamiętam, są to historyczne, tak. Już mamy. To jest, są bardzo tak, silne sygnały kupna.
Dobra, na PGE, to tak jak mówimy, to jest spółka energetyczna, tam generuje jakieś miliardy przychodu, to jest to pytanie, jak to będzie z tą elektrownią atomową, to będą budowali, nie będą i...
Znaczy wszystko jak... wygląda na to, że będą, to będą pewnie w przyszłości, ale to się wszystko odsuwa, a każde odsunięcie o jeden rok, to jest o jeden rok bardzo wysoka dywidenda do wypłaty. Tak, i tak, tak jak tak. Wcześniej też zwracałem uwagę, PGE to bardzo najwięcej gotówki w przepływach operacyjnych generuje. No a ta gotówka może być wszędzie poprzez dywidendę właśnie wszystkim akcjonariuszom rozdysponowana. Ja też czytałem w naszej prasie ekonomicznej polskiej i tam coraz więcej analityków negatywnie wypowiada się o perspektywach dla spółek z sektora energetycznego i oni wskazują na nawet niektórzy już mówią, nie, to już jest sektor przewartościowany, bo tutaj powołują się na te stare argumenty, które zawsze przez te 2-3 lata były wymieniane, bo trzeba bardzo dużo inwestować i tak dalej, i tak dalej. Ale no, chyba się nawet sprawdza ta zasada, że im więcej sceptyków, tym kurs szybciej rośnie i to widać właśnie po tych wszystkich spółkach z sektora. No zobaczymy, co to dalej będzie, ale wygląda fajnie.
Okej, okay. Drugą spółką, z którą chciałbym, żebyśmy to weszli z sektora energetycznego, no to oczywiście Nieśmiertelna Energa, która jest tak, ja tu się śmiałem najdalej, że to jest ulubiona spółka od listopada, ulubiona spółka wszystkich polskich inwestorów, bo każdy miał, choć na chwilę, bo cały czas ma energię. Najważniejszym jakby wydarzeniem z ostatniego tygodnia jest to, że spółka, że została odcięta dywidenda.
Została odcięta dywidenda.
Oznaczał... I w dniu, w którym to się stało, kurs wzrósł 2%. To też tak a propos. Nie?
Tak, czyli odcięto złotówkę, a te 2% to było blisko tam ponad 30 groszy wzrostu kursu akcji, czyli 1/3 dywidendy, to pierwszego dnia po odcięciu już było nadrobione, ale teraz mamy z kolei już tak naprawdę poniżej tego kursu odcięcia. Ale umówmy się, że Energa nie będzie taką spółką, która będzie nam rosła po 20% w ciągu miesiąca, albo że urośnie w ciągu pół roku 30-40% i się zatrzyma, tak? Nie, no Energa jest taką spółką typowo dywidendową, bardzo mocno przewidywalną pod względem wynikowym. Ona tam raczej nie powinna od konsensusu rynkowego przekraczać mocno w dół czy do góry tych wyników finansowych, więc tutaj no ja się obawiam, że po odcięciu tej dywidendy, a do następnej dywidendy czekamy rok, więc wydaje mi się, że tutaj troszeczkę temat będzie zapomniany i jak dla mnie jest szansa, że ten kurs mocno się skonsoliduje na jakimś tam wybranym poziomie, a teraz główną przesłanką do wyceny, to co kiedyś pisałem też w swoim komentarzu do relacji, że chyba tutaj ta przyszła dywidenda będzie, ta stopa dywidendy przyszła, będzie tutaj głównym czynnikiem do wyceny akcji. Wiadomo, jaka ona będzie, a czy ona będzie troszeczkę wyższa niż zakładana, to na co zwracaliśmy uwagę, że może tak się stać, to dopiero będzie ważne w notowaniach za 10-11 miesięcy.
Jak to było? Czy istnieje, to jest pytanie do prezesa zarządu energii na konferencji wynikowej, czy istnieje ryzyko zwiększenia dywidendy? Nie, no tak, że ryzyko, jako wiesz, zawsze jest utożsamiamy na rynku kapitałowym jako ryzyko zdarzenia negatywnego, wystąpienia zdarzenia negatywnego, no to okazuje się, że może być ryzyko wyższej dywidendy w przypadku energii. No o Tauron cię chciałem jeszcze zapytać, ponieważ to też jest sporo inwestorów ma Tauron, chociażby jeszcze, wiesz, pozostałość po wielkiej prywatyzacji w 2010 roku.
Tauron, praktycznie cały Śląsk, tak? Aktywa wytwórcze, przesyłowe, wytwarzają również ciepło, dystrybucja, sprzedaż, także również bardzo duża spółka pod względem wartości majątku. Co a propos Tauron? No, Tauron ma te czynniki wytwórcze najstarsze z tych spółek energetycznych, ale pamiętajmy, Tauron realizuje dość sporo takich mniejszych, nowych inwestycji w segmencie wytwórczym. I jak spojrzymy chociażby na oddaną elektrownię w Bielsku-Białej wraz z wytworzeniem ciepła, to tam te wskaźniki efektywności przy zalaniu odpowiedniego surowca są bardzo wysokie. I efektywność kosztowa automatycznie wygląda tam fajnie i to będą czynniki, które znacznie będą poprawiać segment wytwarzania w Tauronie. No i zobaczymy. No teraz pokonał bardzo ważny opór Tauron. I tutaj myślę, że otwiera się drogę.
No mówisz jakieś tam ocenie typu 5.15, 5.20, 5.30, tak? O tym poziomie mówisz?
Tak.
No bo on technicznie jak to wybił się z takiego raz, dwa, takim dwuipółletniego takiego trendu bocznego. Tak jakbym tutaj powiedział. Wiesz, bo to był Tauron, to była super inwestycja w 2010 roku, kiedy to ci, którzy, no wiadomo, to był debiut na zero, ale później spółka rosła tam do 6 kilkadziesiąt. No i to był tak połowa roku 2011 z kolei to był koniec już dobrej pasce na Tauronie. I teraz dopiero po przebiciu tych poziomów spółka tam, wiadomo, po uwzględnieniu tych kilku odciętych dywidend ma szansę w ogóle powrócić do tych poziomów historycznych szczytów tam z lat 2010-2011.
No my w tym przeglądzie wykresów ja zaznaczyłem tutaj poziom 5,40, że to był taki bardzo ważny poziom oporu. Ten poziom został przełamany, bo i nawet 5,50 było, ale teraz mamy już 5,28, czyli to jest 12 groszy, a dzisiaj nawet było 5,22 minimum dzienne, więc no było cofnięcie pod ten przełamany opór, który był testowany trzykrotnie od półrocza ostatniego, został przełamany, wygląda na razie na fałszywe wybicie. Żeby wygenerowały się jakieś poważniejsze sygnały sprzedaży, to musi z kolei być też przełamana ta krótkoterminowa linia trendu wzrostowego. No jak teraz na szybko patrzę na wykres, to jak przełamie 5,10 w dół i 5 zł, to psychologiczne, no to będzie negatywnie, tak? Także tutaj na razie ten sygnał został zanegowany kupna na Tauronie.
Dobra, no i Enea jeszcze, jakbyśmy mogli rzucić okiem, która też jakby od stycznia, no to jest super wzrost, tak? Tutaj rewelacyjny. No i tu żadnego cofnięcia nie ma, jesteśmy pod szczytami.
Tak, Enea chyba taka spółka, o której najmniej się mówi, no bo mamy Tauron, PGE, Energę, a z kolei PAK jest no, spółką prywatną i tam synergie, które mogą być wytwarzane ze spółkami z grupy Solorza, o nich dużo się mówi, więc PAK nie będzie taką i nie był raczej taką spółką zapomnianą. A Enea? Enea no, realizuje bardzo dużą inwestycję teraz i ona na tym się tylko teraz skupia. I dopóki ta inwestycja nie zostanie uruchomiona, nie będą płynęły z niej jakieś lepsze wyniki, a to będzie bardzo znacząca inwestycja dla właśnie segmentu wytwarzania, to wydaje mi się, że tutaj jakiś szał bym nie oczekiwał, bo Enea jest chyba najnudniejszą spółką pod względem nawet tym fundamentalnym, tak?
Dobra, więc to tyle, że chodzi o sprawę no jakby energetyki, bo tak wiesz co, pochylam się nad tą energetyką, no bo faktycznie jak przepatrzę się te wykresy oprócz PAK-u, no, który akurat wygląda słabo, to wydawało się, no wiesz, inwestycja wtedy, jak ktoś pół roku temu się zorientował, że trzeba mieć spółki z sektora energetycznego, to dzisiaj jest bardzo zadowolony. Tak? Pytanie, czy tu jest jeszcze jakieś miejsce na dalsze wzrosty. No na pewno, wiesz, to może powiedział tak, że może nie wzrosty, ale że jak ktoś chce mieć spółkę pewną dywidendowo, że to nie wiem, że zarząd za rok nie stwierdzi, że o, to już nie płacimy dywidendy, to te spółki sektora energetycznego wydają się raczej, no raczej pewne.
Dokładnie, ja jestem sam trochę zszokowany, że te spółki zanotowały tak dużą dynamikę wzrostów, akcje tak porosły w ostatnim, tak krótkim okresie. No, ja szczerze powiem, że nie widzę przesłanek, żeby aż tak mocno te kursy miały wzrosnąć, no ale daj Bóg, tak? Może to właśnie ta dywidenda była tym bezpośrednim bodźcem, bo faktycznie na całym ogólnym rynku widać, że te spółki, które wypłacają dywidendę, to były dość mocno podbierane przed tymi okresami wypłat.
Dobrze, mamy tutaj kolejny temat, który mamy zanotowany, który może temat to jest LPP, czyli temat naszej najdroższej spółki na rynku, która no, teraz najpierw 10 tysięcy tam od lutego spadała do jakieś 7200, no i teraz znowu jest powyżej, no akurat w momencie jak mówię słowa to nie, no po 8000 zł jest. No i te pytanie jest, czy LPP wraca do łask?
Myślę, że jeszcze nie możemy tego stwierdzić. Takie stwierdzenie padnie jak powróci do 10 tysięcy złotych, i będzie próbowało wybić te maksima. LPP, ja zawsze jak ktoś mi mówi LPP, to od razu mam skojarzenie. O, bardzo wysoki CWK, tak? Bo tam około niecałe 10 chyba jest bodajże przy około właśnie 8 tysięcy złotych. Tu ja zwracałem uwagę na obraz analizy technicznej przez dłuższy okres i ten poziom był dość w miarę taki ważny i faktycznie przez 2-3-4 tygodnie ten kurs jak zaczarowany tych 8 tysięcy w górę nie chciał przebić. Nastąpiło przełamanie i faktycznie podjechaliśmy nawet 8500-8600 widzieliśmy. To był taki sygnał, który się wygenerował po przełamaniu takiej bardzo krótkoterminowej linii trendu spadkowego. Czyli od 10 tysięcy do 8 tysięcy byśmy jak sobie poprowadzili taką linię, to właśnie ta linia została przełamana, ale tak naprawdę dziś mamy znowu spadek i znowu kurs spadł poniżej 8 tysięcy, także ja tutaj nie widzę na razie jakichś sygnałów, żebyśmy znowu mieli testować 10 tysięcy. Tyle.
Wiesz co, tak, to trzeba sobie jakby mieć na uwadze to, że LPP to jest rynek inwestora instytucjonalnego. Jakbyśmy też tak mieli spojrzeć, wiesz, w ogóle na LPP tak troszeczkę szerzej. Także tutaj jakby udział, podejrzewam, w obrocie inwestorów indywidualnych, no ze względu na jednostkową cenę akcji jest znikomy, że podejrzewam, że jeżeli ktoś inwestuje w LPP z inwestorów indywidualnych, no to nie inwestuje, to nie wiem, spekulacyjnie, krótkoterminowo, no bo no z takich względów, a nie innych, że tylko też tak można powiedzieć, wiesz, że wiadomo, że to może zwracać uwagę na tutaj na wysokie wskaźniki LPP, ale też trzeba mieć na uwadze, że to, że no wiesz, że spółka myśli, że dzisiaj ma problem, tak, że jest po 8 tysięcy. Zobacz, przecież intencją, nie wiem, zarządu, właścicieli spółki jest to, że spółka ma rosnąć. Nie, co będzie za kolejne 5 lat? To po ile oni będą? Po 20 tysięcy? Wyobrażasz sobie, co się będzie, jaki będzie problem wtedy? W związku nie, chodzi o, chciałem powiedzieć przez to, że LPP nie jest spółką taką, że którą możesz sobie kupić i wiesz, handlować w krótkim terminie, wiesz, chyba że też faktycznie już dziesiątkami tysięcy operuje. Natomiast bardziej mi się wydaje, że to jest spółka taka z punktu widzenia inwestora indywidualnego, że ktoś może ją kupić i faktycznie potrzymać jako substytut lokaty bankowej. Wiesz, o co chodzi, nie? Z tym, że tam jest dosyć niska stopa dywidendy przy dzisiejszych poziomach cenowych.
No, mnie trochę odstrasza to CWK. Okej, to jest spółka, która super generuje cash, ma bardzo duże efekty skali, strasznie się wyróżnia na polskim rynku w swojej branży, no ale trzeba mieć jakieś swoje, myślę, granice i mnie po prostu jakoś przy tak wysokim tym wskaźniku aż tak mocno nie interesuje. O, tak.
Dobrze. Okej, dobrze. Widzę, że chciałbyś powiedzieć kilka słów jeszcze tutaj o cyfrowym Polsacie.
No cyfrowy Polsat...
Co tam się dzieje?
Dość mocne mieliśmy wzrosty ostatnio i to przejęcie Polkomtela przez cyfrowy Polsat tak naprawdę powstrzymało wzrost kursu poprzednio. Czyli to było...
No ale to jest przełożenie de facto, wiesz, to jest Zygmunt Solarz przekłada z jednej kieszeni do drugiej kieszeni.
Ale mówimy tutaj o kursie akcji, a kurs akcji większością determinują drobni plus fundusze. I tak jak to był 2013, gdzie kurs praktycznie z 21 zł urósł do 24 i się wydawało, że dalej ten trend wzrostowy będzie załamany, to właśnie ta informacja z Polkomtelem spowodowała, że ten kurs ponownie się zesnął przy 20. A właśnie w ostatnich tygodniach mamy ponownie powrót do jakiejś tendencji wzrostowej. No słyszy się w wypowiedziach analityków coraz więcej i zarządzających, że ten cyfrowy się im podoba i faktycznie tutaj po wykresie patrząc może być ciekawie. Tak mogę powiedzieć.
No tam troszkę obrót. Mi się z kolei obrót nie podoba przez ostatnie. Że ten wzrost jest zrobiony, ale jak patrzę historycznie, jakie potrafiły być obroty na cyfrowym Polsacie, to teraz jest jakoś tak, mam wrażenie, odrobinę skromniej. Spółka wyróżnia się i minus nie prowadzi żadnych relacji inwestorskich z inwestorami indywidualnymi. To tak na boku zupełnie.
No, my pisaliśmy raport o cyfrowym Polsacie, analityczny z cyklu Ciekawa Spółka. a to było bodajże z półtora roku temu. I fakt, że te relacje z małymi, z drobnymi inwestorami no nie należą, delikatnie mówiąc, do najlepszych. Ale jak się spojrzy na raporty analityczne, raczej raporty finansowe spółki, to można tam doszukać jakichś swoich informacji. Także jakiegoś dramatu nie ma. Faktycznie indywidualnych mają 3%.
Dobrze. Rafał, wiem, że piszesz dniami i nocami raport na temat Kruka.
Tak jest. Naszym celem jest opublikowanie tego raportu przed Wall Streetem tak naprawdę, aby tutaj odbiorcy, czytelnicy, słuchacze i tak dalej nasi mogli się zapoznać i na podstawie tego raportu sobie jeszcze powymieniać jakieś zdania właśnie z przedstawicielami Kruka na Wall Streetie. Także trwają usilne nocne prace nad tym raportem. Fajna spółka.
Jak patrzysz na wykres Kruka tak od 2011, to jest po prostu bomba, prawda? To mieć tego, no to wzrost jest, ile tak nie przyjmę, zamknę jedno oko, 200%.
Tak, no ja może nie będę nic mówił, zapraszam wszystkich do czytania. Myślę, że poniedziałek, wtorek, środa w następnym tygodniu to są takie terminy, gdzie ten raport się ukaże.
A to musi się ukazać, ponieważ od piątku jest konferencja Wall Street.
Tak jest. Będzie tak, samobiecho, obiecuję.
A przedstawiciele Kruka będą na Wall Streetie?
Będą.
No to dobrze, to opublikuj ten raport. To zapraszamy generalnie. Kto tam jeszcze się nie zdążył wziąć udziału w konferencji, to chciałby z nim spotkać się z tymi wszystkimi analitykami. Kto chciałby się z nami spotkać, to jest nieprawdopodobna szansa. To jest tak, 6-8 czerwca w Karpaczu.
A jak już zapowiadamy kolejne rzeczy, które się pojawią u nas na stronie. Jutro mam spotkanie z przedstawicielami prawdopodobnie CD Projektu. Tych od Wiedźmina. W tej edycji Ciekawych Spółek właśnie wygrał raport, aktualizacja raportu o CD Projekcie. Także no, dołożę wszelkich starań, żeby również przed Wall Streetem wyszło to, ukazało się to na stronach. To jest druga zapowiedź. A trzecia zapowiedź maksymalnie jutro, tak? Powinien się ukazać nasz mini raporcik podsumowujący pierwszy kwartał branży deweloperskiej.
O, proszę bardzo. No to fajnie. Dobra, wiesz co, tak fajnie Rafał mówi, że maksymalnie jutro. Zakładam, że zanim ja opublikuję podcast, to już będzie, to ten raport już będzie na stronie. Także jak słuchacie tego, to możecie śmiało do nas na stronę, bo ten raport zapewne już tam będzie. Dobrze, powiedzmy jeszcze tak, emisja w Ursusie, to mnie się tutaj, przyznam szczerze, włącza światełko ostrzegawcze, bo jak ostatni raz rozmawialiśmy o Ursusie, to było tak, że oni, to była ekspansja maksymalna na wszystkie rynki świata, ze wszystkimi modelami świata i tak dalej, że klasycznie brakuje na to pieniędzy. Zastanawialiśmy się, skąd się mają te pieniądze wziąć, no to chyba jest właśnie odpowiedź na to, tak? Emisja na 30 milionów złotych, o ile tutaj dobrze,
tak jest.
Dobrze liczę.
Bardzo, bardzo ciekawy przykład spółki, której akcje notowania akcji były mocno szarpane. To znaczy mam tutaj na myśli, że jak wychodziło jakieś info ze spółki, podpisaliśmy kontrakt w Afryce, tak? Podpisaliśmy kontrakt, umowę tutaj i tutaj. To kursy rosły po 30-40% w ciągu jednego dnia, tak? Można się domyślać, że właśnie indywidualny inwestor, mając sentyment do tej spółki i tak dalej, był łakomy na te informacje. A ja tak naprawdę zawsze zwracałem uwagę właśnie na ten problem siły finansowej Ursusa. Ja jeszcze pamiętam, jak rok temu TVN CNBC właśnie mnie zaprosił na wystąpienie, aby wypowiedzieć się właśnie na temat Ursusa właśnie po jakimś tam nowym kontrakcie. To mocno zwracałem uwagę na ten problem siły finansowej i tam już się pojawiały takie głosy, że może nastąpić emisja akcji. No i tak naprawdę dopiero rok minął, a dopiero teraz mamy tą zapowiedź i cena akcji jest 2 zł. Ona była kilkanaście procent niższa niż obecne notowania. Tak teraz.
No jest 2,36 jest teraz, tak? Jak tak rozmawiamy, to jak oni, znaczy obawiam się, że to może po prostu sprowadzić kurs tego, wiesz, no bieżących notowań, raz, dwa do 2 zł.
No, ciekawe, czemu jeszcze nie spadł ten kurs, no ale obrót dzisiaj 29 tysięcy do godziny 15.30.
Czyli nic.
Czyli nic.
No wiesz, ale też zastanawiam się z drugiej strony, to taka emisja, aha, no to jest kwestia płynności, bo wiesz, o co chodzi. To taka emisja akcji 15% poniżej kursu akcji powinna cieszyć się super powodzeniem, bo wiesz, można kupić akcję po 2 zł i sprzedać sobie po 2,36. Tylko jak jest, skoro dzienny obrót jest na 22 transakcje na kwotę 30 tysięcy, to jednak nie jest takie proste, kupić pakiet Ursusa i wiesz, zrobić sobie arbitraż, tak?
No dokładnie, to może być jedno z wytłumaczeń, dlaczego ten kurs jeszcze nie spadł do tych 2 zł, bo postawmy się na miejsce funduszu. Jeżeli fundusz chce mieć 2 miliony akcji Ursusa za 4 miliony złotych, dla funduszu to nie sądzę, ale on nie jest w stanie kupić takiej ilości akcji na rynku wtórnym, na giełdzie, i on musi po prostu korzystać albo się dogadać z innym funduszem i w pakiecie gdzieś to kupić, albo właśnie wziąć udział w emisji.
Mm-hmm. No dobrze. Okej, okay. Ale tak jeszcze o tym Ursusie dopytam. Okej, jest ta emisja na 30 milionów. Widzisz tu jakieś perspektywy, nie wiem, do wzrostów na Ursusie? Czy to raczej zwracamy uwagę na to, że oni jakby mają strasznie kapitałochłonny biznes?
Wydaje mi się, że na Ursus czekają fundusze, żeby on pokazał te pierwsze wyniki z tych kontraktów realizowanych.
Z tych w Afryce, tak?
Ale jak dobrze pamiętam, no to jest drugi, trzeci kwartał już miały być pierwsze dostawy do Afryki, więc to lada moment. I tak naprawdę wydaje mi się, że ci instytucjonalni inwestorzy czekają, czy aby na pewno Ursus potrafi z tego wygenerować zyski i czy sobie w ogóle poradzi z tak dużą operacją.
Mhm. Dobra, no czyli trochę też nie wiadomo jest. Przynajmniej szczerze, bo to faktycznie, bo ja pamiętam to, co rozmawialiśmy, że oni tam do tej Afryki mają nieprawdopodobne jakieś ilości, no w skali działania spółki, nieprawdopodobne ilości tych traktorów dostarczyć. Dobrze, i jeszcze temat, jeszcze ostatni temat na dzisiaj, który jest no też takim jakby gorąca spółka z punktu widzenia inwestorów, to jest Quercus, którym przypominam, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku podcastu, że tam jest na Quercusie wyrysowana taka, wiesz, w perspektywie pół roku wzorowa formacja głowy i ramion.
Tak jest. I no jak na razie sprawdza się, wypisz, wymaluj.
Jak z Murphy'ego.
Wszystko. Zachowana linia krótkoterminowego spadku. Po przełamaniu długoterminowej linii trendu wzrostowego nastąpił powrót do niej i ponowne dalsze spadki. Także tutaj obraz z analizy technicznej bardzo mocno klarowny.
Mm-hmm, tak patrzę, no widzę tam, powiem, linia ta taka, linia szyi trochę powyżej 7 zł, dzisiaj jest po 6,63. To nie wygląda dobrze ten Quercus. A jak oni wyniki mają? Jak oni pokazali wyniki? Pamiętasz może?
Nie, no bardzo dobrze pokazali wyniki za pierwszy kwartał.
Jak zawsze. Jak zawsze. Dobrze, okej. Okay. To wszystko na dzisiaj. Chyba, czy chcielibyśmy jeszcze może o czymś powiedzieć? Nie, to wszystko. Zapraszamy Was, tak, że już za sekundkę ten raport o deweloperce u nas na stronie. Ty piszesz Kruka i update Wiedźmina.
Tak jest.
Update Wiedźmina. Tak, w przyszłym tygodniu jest Wall Street, na który serdecznie zapraszamy, to jeszcze już za sekundkę może można się zobaczyć z nami. To jak ktoś się jeszcze nie zdążył zapisać na konferencję, to jest jeszcze nieprawdopodobna szansa, jeszcze jest kilka dni. No i kolejny odcinek, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu, a jak nie, to już po Wall Street. Okej, okay. To z tej strony żegnam Was Michał Masłowski
i Rafał Wyrzyński. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia.